Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Obchodzimy właśnie święta Wielkiej Nocy, święto Zmartwychwstania Pańskiego. Osoba Chrystusa to źródło chrześcijaństwa. Bez chrześcijaństwa zaś nie byłoby tożsamości europejskiej, tożsamości narodowych w takiej, a nie innej formie. I o wpływie i znaczeniu chrześcijaństwa, także osoby Chrystusa na dzieje powszechne będę dzisiaj rozmawiał, a moim gościem jest pan profesor Stanisław Mikołajczak, przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego, polonista, humanista, komentator wydarzeń politycznych i społecznych, a także przewodniczący Komitetu Odbudowy Pomnika Chrystusa Króla. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, czytałem niedawno biografię Chrystusa pióra Paula Johnsona, angielskiego pisarza i eseisty. Zwrócił on uwagę, że Chrystus to najbardziej wpływowa osoba w dziejach powszechnych, niezależnie czy ktoś w niego wierzy, czy nie. I nagle zdałem sobie sprawę, że to oczywiste, a jednocześnie jakby nieuświadamiane. Panie profesorze, zgodzi się pan z takim rozpoznaniem?
Tak, z tym, że trzeba natychmiast dodać, że Chrystus jest absolutnie wyjątkową i jedyną w świecie taką postacią ludzką, bo on równocześnie jest Bogiem. On po prostu jako Bóg wszedł w świat ludzki, przyjął postać ludzką, żył, dorastał, żył, wychowywał się, a potem nauczał jako człowiek, jakby swoją boskość odkładając, ale cały czas musimy pamiętać, że on był Bogiem, co się właśnie objawiło na końcu jego drogi życiowej jako człowieka, bo on umarł jako człowiek, cierpiał jako człowiek, ale zmartwychwstał jako Bóg. I to jest, i ciągle o tym trzeba pamiętać, o tej dwoistości istoty Chrystusa. I w tej perspektywie także trzeba patrzeć na dokonania jego nauki, bo może nawet nie jego osobiste dokonania, tylko dokonania nauki, którą przyszedł głosić.
No właśnie, chodzi o tą niebywałą skuteczność, tak, tego przesłania. Tak. To jest jakby tutaj rzeczywiście fantastyczne i no, tego realnego wpływu na historię.
Panie doktorze, bo niesamowicie niezwykłe jest to, że Chrystus wszedł w dzieje człowieka w określonym momencie historycznym, przyszedł do określonego narodu, nie największego, nie najbardziej znaczącego politycznie, ale tego, który miał wiarę w Boga żywego, prawdziwego, który odróżniał się od wszystkich innych narodów, które mieli wielobóstwo. Oni mieli bożków, a Żydzi mieli Boga, wierzyli w Niego. Oni mu się sprzeniewierzali. Dzięki prorokom wracali do wiary w Boga, aż nadszedł ten czas, kiedy, tak myślę, Pan Bóg doszedł do wniosku, że trzeba wejść w historię człowieka i tę wiedzę o sobie przekazać całemu światu. Bo zwróćmy uwagę, że nauczanie Pana Jezusa, całe jego nauczanie odbywało się tylko wśród Żydów, tylko w jednym narodzie. Ale to przesłanie było przekazane do całego świata, a wiemy o tym z dwóch powodów. No, powiedział wprost do apostołów, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, to jest jedno, ale drugie, on im dał, Pan Bóg dał im narzędzie, bo Duch Święty dał im moc władania językami. Po to dostali moc władania językami, żeby tę prawdę, którą Chrystus przyniósł na świat, oni przekazywali właśnie całemu światu. I to jest absolutnie wyjątkowe i niezwykłe.
Znaczy, ale myśląc o chrześcijaństwie, które w Europie przeżywa kryzys, można właśnie na Europę spojrzeć jako na wyspę, która, jak się wydaje, obecnie wybiera ateizm jako swoiste ideologiczne uzasadnienie materialistycznego i skrajnie liberalnego stylu życia. Panie profesorze, że to jest wyspa, bo mówię, reszta świata no, pozostaje jednak pod wpływem światopoglądów religijnych, kiedy myślę właśnie o Ameryce Południowej, Afryce, o Azji. No właśnie tylko Europa jest taka, powiedziałbym, sceptyczna wobec, mówiąc delikatnie, wobec religii jako takiej.
I to jest swego rodzaju paradoks, bo także między innymi dzięki chrześcijaństwu niezwykle silnie rozwinęła się nauka. Przecież uniwersytety powstały w środowisku chrześcijańskim. To chrześcijanie stworzyli uniwersytety i stworzyli naukę. Oczywiście istniały inne nauki, ale ten wymiar taki cywilizacyjny i dowartościowujący człowieka dzięki badaniom naukowym stworzyło chrześcijaństwo. I paradoksem jest to, że jakby dając człowiekowi narzędzia poznawania świata, człowiek, wykorzystując wolną wolę, którą Pan Bóg dał w momencie jego stworzenia, zaczął tak prowadzić poszukiwania w świecie, że starał się Pana Boga zastąpić. A teraz mamy kulminację tego procesu. Człowiekowi wydaje się, że jest tak mądry, że Pan Bóg jest mu niepotrzebny, bo on wszystko jest w stanie ogarnąć. I co ciekawe, taki pogląd reprezentują przede wszystkim naukowcy humaniści. Natomiast ci, którzy obserwują realnie świat materialny, myślę o fizykach, o chemikach, astronomach, oni widzą niesamowitą złożoność świata, mikro i makro wymiarze, i oni widzą, że no musi być jakaś siła sprawcza, która to tak urządziła i powoduje, że to funkcjonuje.
Jest takie powiedzenie, że jeden kieliszek nauki powoduje ateizm, ale wypicie całej butelki to jest zupełnie inny obraz rzeczywistości tej, która jest niewidzialna, tak?
Tak.
Mówię o fizyce kwantowej na przykład. No.
Tak jest, tak jest. No myślę, że jesteśmy w bardzo trudnym okresie dziejów europejskich, ale Europa już takie momenty takiego jakby odwrotu od chrześcijaństwa, a co więcej, zwalczania chrześcijaństwa przeżyła. No, przypomnijmy sobie Francję z końca XVIII wieku.
Znaczy, różnica polega na tym, że nie było takiego wpływu jednak tej tak zwanej świadomości naukowej, tak? Takiej bardzo zresztą zwulgaryzowanej i bardzo takiej no, ciasnej, która opanowuje umysły, tak?
Też była, tylko w innej skali, inny był zakres oddziaływania, bo jednak to walkę z chrześcijaństwem wtedy przygotował ruch oświeceniowy, który też był bardzo mocno ateistyczny i dał pewną paranaukową czy naukową podbudowę do tych okropieństw, które zaczęły się dziać w stosunku do chrześcijan.
Taka drobna uwaga, ten ateizm oświeceniowy dotyczy przede wszystkim Francji jako kraju antyklerykalnego. Tak, już w kręgu tym, powiedziałbym, szkocko-angielskim to inaczej wyglądało. Nie? To już nie było
to
tak.
Prawda.
Tak, jednoznaczne.
Był bardziej ograniczony, a w tej chwili on się rozlewa z Europy, niestety rozlewa się na to, co było poddane wpływom chrześcijaństwa w świecie, bo przecież nie na cały świat. Bo nie wpływa ta wrogość do chrześcijaństwa, nie wpływa ani na islam, ani na hinduizm, ani na inne wielkie religie. Tylko właśnie atakuje chrześcijaństwo, a szczególnie katolicy.
No tutaj jest dość charakterystyczny, swoisty sojusz środowisk takich, powiedzmy, radykalnie lewicowych z islamem.
To też jest kolejny paradoks, panie redaktorze, bo jeżeli islam dojdzie do wpływów takich przeważających, także politycznie, to pierwszy, który zaatakuje, to tych, którzy są ateistami.
No to jest stara zasada, powiedziałbym, rewolucji.
Tak,
co się robi z niepotrzebnymi sprzymierzeńcami po osiągnięciu zwycięstwa. To tak na marginesie. Znaczy, można też wnosić, że pandemia, która nas dotknęła, musi albo nie musi, sprawa otwarta, spowodować zmianę nastawienia do życia, postawić pytanie o jego głębszy sens. Nie tylko o to, co materialne i widoczne. Co pan sądzi, panie profesorze, o tej intuicji?
Także, że niewątpliwie dla części, szczególnie myślącej społeczeństwa, ta pandemia jest pewnym wyzwaniem intelektualnym, ale także emocjonalnym, także w wymiarze religijnym, ale jak sądzę, nie będzie miała takiego wymiaru, jak miały pandemie czy zarazy w średniowieczu, bo one jednak dzięki współczesnej nauce mają bardziej ograniczony zakres ilościowy i mimo wszystko nie mają tak dramatycznie ilościowego przebiegu. To jest pewna różnica, aczkolwiek w wymiarze jednostkowym to są dramaty setek tysięcy ludzi, także w Polsce. I tutaj ta refleksja musi się pojawiać, tym bardziej, że to jest taka choroba, której dotąd nie znaliśmy w takim wymiarze czasowym, ilościowym, która izoluje ludzi od najbliższego otoczenia, także rodzinnego. I to wielu ludziom daje do myślenia. Są zresztą przykłady, o których mówią kapelanowie ze szpitali, że są tam także powroty do wiary.
Wracając do wpływu chrześcijaństwa, o którym się zapomina jako oczywistym, wymienię instytucje lecznicze, szpitale, służby zdrowia, której symbolem jest krzyż. Warto sobie uświadomić, jak wyglądałoby nasze życie, gdyby no właśnie takiej służby zdrowia nie było. A ona jest wygenerowana przez tą kulturę, która właściwie poczęta jest z ducha chrześcijaństwa.
To prawda. To wynika z tego, że naczelnym przesłaniem chrześcijaństwa jest miłość bliźniego, miłość do każdego człowieka, a szczególnie do człowieka cierpiącego i słabego. Tego inne religie nie miały, a jeżeli miały, to nie w takim zakresie, nie w elemencie centralnym. Rzeczywiście w średniowieczu zaczęły powstawać takie domy opieki, które nazywano szpitalami, pojawiali i tam zajmowano się biednymi. Robiły to zakony, zakonnice. I wyrastało to z ducha miłości do człowieka, ale głęboko zakotwiczone w miłości do Pana Boga. Czyli ta miłość do człowieka wyrastała z miłości do Pana Boga.
Znaczy ja tu nie chcę...
dawała tak świetne efekty, jak szpitale.
Tak. Ja nie chcę tutaj wartościować, oczywiście, tylko chodzi o taki opis, że jest faktem na przykład, że na przykład mnisi buddyjscy nie niosą pomocy, czy nie pracują w slumsach w Brazylii, czy w innych miastach, natomiast Matka Teresa pracowała w Indiach, tak? Gdzie ten imperatyw pomocy jest, powiedziałbym, jednym z fundamentów, tak, chrześcijaństwa.
To prawda, ale też musimy pamiętać, że absolutnie podstawowa różnica, jaka jest między na przykład buddyzmem a chrześcijaństwem, że my, nasze zainteresowanie bliźnim wynika z miłości do Pana Boga, do prawdziwego Pana Boga, w którego wierzymy, że jest twórcą świata i kieruje naszymi losami. Natomiast Budda jest człowiekiem, który został potraktowany jako Bóg z naszego punktu widzenia. No, Boże, człowiek, który został tak deifikowany. Tak, absolutnie zasadnicza różnica.
Znawcy mówią, że buddyzm to religia ateistyczna, to tak na marginesie. Ale kiedy myślę jeszcze też o wpływie chrześcijaństwa, to oczywiście Czerwony Krzyż, tak? Czy Caritas, to kolejne potwierdzenie.
No właśnie, Caritas ma w swojej definicji, jest to czynna miłość bliźniego wypływająca z miłości do Pana Boga. Jeżeli popatrzymy na to, że symbolem tej troski o biednego człowieka stał się krzyż, to jest najgłębsze uznanie dla chrześcijaństwa. A Caritas Polska, czy Caritas Diecezjalny, czy Caritas Światowy, to jest fenomen, który nie występuje tylko w chrześcijaństwie.
Znaczy jakby tutaj wracając osoby Chrystusa, wcielenie Boga w ciało człowieka, niezależnie czy było faktem, czy nie, oczywiście dla wierzących to rzecz oczywista, naturalna, no spowodowała zmianę postrzegania człowieka, tak? Tutaj to była rewolucja.
To była rewolucja taka, która wstrząsnęła całym światem.
A może cały czas powinna ona się dokonywać, ale dokonuje się cały czas. Tak?
Bo ona się dokonywała, to można powiedzieć, że Chrystus był rewolucjonistą, ale takim rewolucjonistą, którego uczniowie działali ewolucyjnie, bo chrześcijaństwo rozwijało się drogą nie destrukcji, tylko pozytywnego oddziaływania, poszerzającego coraz bardziej kręgi ludzi, którzy poznawali wiarę Chrystusa i potem poznawali, jak zachowują się jego wyznawcy. I to było to oddziaływanie. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie było zdobywania zwolenników drogą oręczną, tylko miłością, prawdą i świadczeniem o swoim życiem, o tym, jakie wartości niesie chrześcijaństwo, niesie wiara Chrystusa. A niesamowicie ważne było tutaj świadectwo apostołów. Proszę zwrócić uwagę, że apostołowie wierzyli w sposób stuprocentowy w boskość Chrystusa, bo oni wiedzieli, że Chrystus zmartwychwstał, że on zmarł jako człowiek, a zmartwychwstał jako Bóg. I to było dla nich tak niesamowicie ważne przeżycie, że wszyscy z wyjątkiem jednego oddali życie, głosząc prawdy, które nauczył ich Pan Jezus. To świadectwo szło potem z pokolenia w pokolenie i ta krew męczenników poszerzała kręgi wyznawców.
Jednocześnie generowała rzeczywiście zmiany, bo jeśli chodzi o wymierne zmiany, to być może likwidacja niewolnictwa, tak?
Tak, to też następowało stopniowo, bo oczywiście trzeba było najpierw doprowadzić do zmian mentalnych wśród władców, a te zmiany dokonywały się stopniowo, drążąc no, te warstwy polityczne, myślę tu głównie o państwie rzymskim, bo w cesarstwie rzymskim się odbywały te procesy chrystianizacyjne w pierwszych wiekach, że chrześcijanie przecież najpierw byli niesamowicie prześladowani. Te fale prześladowań przychodziły co pewien czas, ale oddziaływanie chrześcijan cały czas trwało i szło właśnie od tych niższych warstw, od niewolników. I byli ci niewolnicy, byli w kontakcie, no głównie myślę z kobietami z dworów, bo niewolnictwo to była jedna z podstaw systemu państwa rzymskiego. Ci najprości niewolnicy pracowali na roli albo w kopalniach, natomiast inteligentni niewolnicy, mając status niewolników, pracowali na dworach w kontakcie z kobietami, które nie miały specjalnie praw politycznych, ale były osobami, które mogły oddziaływać i one się głównie kontaktowały z niewolnikami. Mhm. I niewolnicy widzieli w chrześcijaństwie tę siłę ideową, która może poprawić ich los, dlatego że religia chrześcijańska mówiła, że wszyscy ludzie są równi wobec Boga.
To, co pan profesor mówi, inaczej jest jakby zgodne z tym, na co zwrócił uwagę właśnie przywołany przeze mnie na początku pisarz Paul Johnson, który zauważył, analizując Ewangelię, że to kobiety zamożne i wpływowe miały wielki wpływ na propagowanie chrześcijaństwa, bo wyczuły, że przesłanie Chrystusa współgra z tym, co dzieje się w kobiecej duszy. Zgodzi się pan profesor z tym?
Tak, tym bardziej, że chrześcijaństwo no, w niezwykle istotny sposób zmieniło status kobiety.
Małżeństwo monogamiczne.
Tak jest, małżeństwo monogamiczne, ale w ogóle stosunek do kobiety, co tak najbardziej dobitnie widać w sferze życia seksualnego. Kobieta, która została złapana na nierządzie, zgodnie z prawem żydowskim była kamienowana. Pan Jezus pokazał, że one są swego rodzaju ofiarami, a nie tylko sprawcami tego zła, bo pokazał w tym słynnej scenie próby ukamieniowania kobiety złapane na nierządzie, która jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. I wszyscy odeszli.
W tym przesłaniu jest, mówię, wspaniała ironia.
Tak. A Pan Jezus po prostu powiedział, idź i nie grzesz więcej. I pojawiło się coś absolutnie nowego. Przebaczenie, nie doprowadzenie do końca kary, bo tu grzeszyła, to musi być ukarana do śmierci łącznie, tylko pojawia się przebaczenie. Pojawia się przebaczenie i próba nowego życia. To jest naprawdę zasadnicza sprawa, co się przejawiło w sakramencie spowiedzi, pokuty. To niezwykle istotna rzecz, która nie istniała poprzednio.
Oczywiście. Wpływ na kulturę chrześcijaństwa to jest sprawa, jest tak potężny i tak oczywisty, że właściwie trudno o tym mówić jako o wydzielonym temacie. Natomiast posłuchajmy fragmentu 7 ostatnich słów Chrystusa na krzyżu, oratorium, które napisał w XVIII wieku, pod koniec XVIII wieku, jeden z klasyków wiedeńskich, Józef Haydn. Nawiązując jeszcze do książki Johnsona, on tam zauważył, że Chrystus specjalnie wybrał na apostołów mężczyzn, gdyż kobiety na przykład nie pozwoliłyby go aresztować w Ogrójcu, a apostołowie usnęli.
To bardzo ciekawa
psychologiczna taka analiza.
To jakby odwołuje się do pewnych stereotypów i pewnego sposobu zachowań kobiet, ale ja myślę, że Pan Jezus wybrał apostołów, bo pozycja kobiet wtedy była tak niska w świecie żydowskim, że one po prostu nie mogłyby unieść ciężaru głoszenia idei, z którymi Chrystus do świata żydowskiego, a potem do całego świata doszedł. Dlatego musiał wybrać mężczyzn. A to, że oni usnęli, no to oni usnęli, bo taka była potrzeba, żeby się dopełniło ofiarowanie Chrystusa za grzechy tego świata. Także niewątpliwie oni nie wytrzymywali tempa, które im Chrystus narzucał. Mamy tu jakby daleką i jednak chciałbym to pokazać, te analogie z tym, jak się zachowywali kardynałowie przy pielgrzymkach Ojca Świętego. Ojciec Święty, który był głównym aktorem tych wszystkich spotkań pielgrzymkowych, tryskał energią, a oni już padali na twarz. Prawda? Także tutaj no, to daleka bardzo analogia, coś w tym jest. Myślę, że apostołowie byli fizycznie zmęczeni, ale oni po prostu musieli usnąć po to, żeby dokonało się zbawienie na krzyżu.
Wracając do takiego społecznego oddziaływania, znaczy można powiedzieć, że chrześcijaństwo cywilizowało kontynent, na ile było do tego zdolne, biorąc pod uwagę naturę ludzką. A wiadomo, że człowiek barankiem raczej nie jest. Jeśli chodzi o agresywność, przypominam sobie książkę takiego znakomitego biologa amerykańskiego Wilsona, twórcy socjobiologii, który mówi, że człowiek jest na 16 miejscu po mrówkach i osach i kotach, jeśli chodzi o agresywność.
Tak, to agresja jest wpisana w zachowanie ludzkie, wynika między innymi, jak sądzę, z walki o przetrwanie, warunki życia ludzi tych pierwotnych i każdej cywilizacji były niezwykle trudne i ten, który potrafił się bardziej rozpychać, miał łatwiejszy, czy jakby dostęp do kobiet, mógł przekazywać swoje geny. W związku z tym ten, który był agresywniejszy, miał większe szanse jakby zaistnienia w danej społeczności. Tyle tylko, i podobnie jest w świecie zwierząt. Tyle, że w świecie zwierząt odbywa się to w oparciu o instynkt, a w świecie ludzkim jest jednak poddany rozumowi, a chrześcijaństwo do tego elementu dodało także element ideowy religijny, żeby ograniczyć agresywność i spowodować, żeby nad agresją dominowała jednak miłość i pojawia, żeby większą rolę miały te działania, które by można określić jako, no nie wiem, charytatywne, czy...
Znaczy, ale też próbowano, pojawił się w średniowieczu takie pojęcie pokoju Bożego, tak, Teugadei, tak. Czyli no, jeden dzień wolno od mordowania się, co było osiągnięciem już.
Tak.
Właśnie, biorąc pod uwagę tego Wilsona, biologa.
Tak. No, to było pewno swego rodzaju świadome czy nieświadome nawiązanie do czasów pokojów w igrzyskach greckich. Tam też to było, tylko że tutaj miało wymiar religijny, a tam taki socjalny, socjologiczno-kulturowy, a u nas miało to wymiar religijny.
Jest obecnie lansowany taki dogmat, że wszelkie religie są źródłem zła, bo tworzą ludzi fanatycznych, co znaczy, że z końcem religii, jest taka nadzieja, zniknie fanatyzm. Co oczywiście to jest chyba, powiedziałbym, myślenie utopijne, tak?
Dzieje Francji z końca XVIII wieku, szczególnie to, co się działo w Związku Radzieckim, w Kambodży, w Chinach, tam, gdzie dominował komunizm, pokazało, że tam, gdzie nie ma wiary, albo gdzie zabija się wiarę, jest znacznie, znacznie gorzej poziom agresji, nienawiści, ilość mordowanych, niszczonych ludzi jest znacznie większa niż powodują to religie. Mimo, że my pamiętamy wojny religijne w Europie, też okrutne i tragiczne, ale one zawsze były wykorzystywane politycznie. Ale przeciwwagą do tej agresji wynikającej z wojen wynikających z religii jest to, że chrześcijaństwo jednak jako ideę podstawową ma miłość. I znacznie więcej, zwłaszcza wśród kapłanów, misjonarzy, ale także osób, które upowszechniały swoim życiem chrześcijaństwo, jest więcej postaw altruistycznych i dzięki temu nasza cywilizacja europejska mogła się rozwijać, a nie wymordowała się wzajemnie.
Dzisiaj też miesza się islam z chrześcijaństwem. Nie widzi się różnicy, że islam to religia procedur, a chrześcijaństwo to religia serca i rozumu, panie profesorze.
To jest podstawowe rozróżnienie, przy czym trzeba pamiętać, że islam jest religią, która pojawiła się gdzieś w VII, chyba dobrze się dobrze pamiętam, wieku. Oparta została o działania Mahometa, który był człowiekiem, założycielem tej religii. I całe upowszechnianie islamu nastąpiło w wyniku działań wojennych. A cała doktryna islamu, raz, że jest generalnie taka maskulinistyczna, z dominującą rolą mężczyzn, gdzie kobiety są traktowane na poziomie przedmiotów, oparta była o walkę i to walkę z niewiernymi. Tam są przecież zapisane trzy poziomy. Niewiernych można obłożyć podatkami, tak żeby ledwo żyli, żeby wegetowali. W drugiej fazie doprowadzało się, jeżeli się nie poddawali, nie chcieli przychodzić na islam, to się ich wypędzało, a w trzeciej fazie się mordowało. Co widzimy w tej chwili w skali masowej w wielu krajach, gdzie islam dominuje. To jest religia wojny i nienawiści do tak zwanych niewiernych.
Czy ktoś zauważył, czytałem taką... czytałem taką diagnozę, że Unią Europejską rządzą procedury, zatem jest naturalna skłonność do siebie owych procedur regulujących całość życia społecznego z procedurami religijnymi właśnie islamu. I stąd pewna podatność może tkwić w islamie dzisiaj.
Ja myślę, że to oczywiście ma znaczenie, bo Europa jest rzeczywiście przesiągnięta w tej chwili procedurami, a zatraciła się ta ideowość Europy, która stała się podstawą do stworzenia najpierw wspólnoty, a teraz Unii Europejskiej, te wartości chrześcijańskie, które były podstawą budowania ładu i pokoju w Europie po strasznej II wojnie światowej, gdzieś to wyparowało, zostały rzeczywiście procedury i próba budowania społeczeństw bez Pana Boga, ograniczania roli Kościoła i religii do sfery życia prywatnego. A wiadomo, że wyznanie wiary zawsze jest prywatne, ale jej demonstrowanie ma także wymiar, i to ważny wymiar społeczny. Natomiast wykorzystuje się islam, który ma podobne zachowania, nie pamiętając o tym, że jak islam opanuje Europę, to pierwszymi ofiarami islamu będą właśnie ateiści, bo to jest... Oni najniżej traktują ateistów, czyli wrogów Pana Boga, a potem dopiero inne narody wierzące mają swoją gradację.
Czy mówiąc o wpływie chrześcijaństwa, oczywiście współcześnie, to nie można powiedzieć przemilczeć faktu, że w ogóle idea Europy została stworzona przez polityków chadeckich, Moneta, de Gasperiego, Adenauera, i ojcowie założyciele przewracają się chyba dzisiaj w grobie, widząc, jak te idee zostały wypaczone, panie profesorze.
No, to pełna zgoda. Rzeczywiście też tak uważam, że tak to jest i dlatego też z wielkim szacunkiem trzeba patrzeć na to, co robią polskie władze, polski rząd, także co robi Orban, który nie jest przecież katolikiem, jest ewangelikiem, ale który też bardzo głęboko traktuje sprawy wiary. I ostatnio teraz dołączył Salvini, że oni po prostu intelektualiści katolicy, francuscy, angielscy, którzy robią wszystko, żeby przywrócić świadomości Europejczyków wymiar religijny i to, że wymiar religijny pomaga w budowaniu społeczeństw, a nie powoduje ich destrukcję. Destrukcję powodują te prądy, które są antyreligijne.
Przypomina sobie powiedzenie takiego wielkiego socjalisty André Malraux, który mówi, że wiek XXI będzie albo mistycznym, albo go nie będzie wcale. To tak na marginesie, panie tak. profesorze. Obecnie właśnie stoimy wobec takiego wyzwania. Europa federalna, neoliberalna i pogańska, albo Europa ojczyzn, chrześcijańska i sprawiedliwa. No chyba o to jest pytanie zasadnicze, tak panie profesorze?
To jest o to pytanie zasadnicze i o to się toczy główna oś sporu politycznego. Na razie wygląda to tak, że jesteśmy w mniejszości, ale w mniejszości oglądanej przez pryzmat sił politycznych. Natomiast wydaje mi się, że to myślenie o świecie wartości, o ojczyźnie, o narodach i państwach opartych o wiarę, o wartości narodowe zaczyna zataczać coraz szersze kręgi w społeczeństwach. I to jest ta nadzieja.
Panie profesorze, i w tym też jest cały czas wpływ, pracuje jakby ten habitus chrześcijański, tak? Europejski.
Tak, no bo od wieków, właściwie od samego początku chrześcijaństwa, chrześcijaństwo rozwijało się w oparciu o wąskie grupy ludzi niezwykle ideowych, którzy powodowali, że chrześcijaństwo co pewien czas odzyskiwało swoje znaczenie, odzyskiwało swoją właściwą wartość. No, przypomnijmy sobie zachowania poszczególnych zakonów, które doprowadzały do odrodzenia Europy. Tej Europy, która w pewnym momencie także odchodziła mocno od chrześcijaństwa, od wartości chrześcijańskich. I co pewien czas pojawiają się ruchy takie, ludzie, którzy stanowią podstawę do odrodzenia społeczeństw. Mamy nadzieję, że coś takiego też się w tej chwili toczy. Mało jeszcze widoczne, ale przenoszę to znowu na inny grunt. Przypomnijmy sobie czasy Solidarności. Czy nam się wydawało w 80 roku, że Solidarność przyjmie tak masowy ruch? Wydawało nam się, że to społeczeństwo tak. jest tak skomunizowane, że to jest niemożliwe. A ta grupka ludzi, którzy wierzyła w wolność, w solidarność, doprowadziła do tego, że masy zostały przekonane i porwały się na to, co doprowadziło nas do wolności. To jest taka polityczna analogia do tego, co może się dokonać także w sferze religijnej.
Czyli historią nie rządzą jakby wielkie liczby, tylko czasami zdeterminowana ideowa grupa, powiedziałbym, ludzi.
Tak jest.
Nic nie jest przesądzone, nic nie jest zdeterminowane. I tym optymistycznym akcentem, panie profesorze, musimy zakończyć program, bo czas zbliża się do końca. Moim gościem był pan profesor Stanisław Mikołajczak, przewodniczący AKO, przewodniczący Komitetu Odbudowy Pomnika Chrystusa Króla, polonista, humanista, komentator życia społecznego i politycznego. Na zakończenie, no nie można wybrać innego fragmentu muzycznego, jak fragment oratorium Mesjasz Jerzego Fryderyka Händla. Według zwyczaju narodzonego podczas premiery, uniesieni potęgą i pięknem tej muzyki poczętej z ducha chrześcijaństwa, słuchacze wstają. Właśnie to robię. Panie profesorze, wstajemy, tak?
Tak jest.
Dzięki jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję państwu. Zdrowych świąt i Mesjasz Händla.
Kierunek Europa.